To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o sytuacji w Ukrainie po upadku obwodu ługańskiego.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Bartosz Wiński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie w naszym podcaście. Łączymy się z Kijowem. Po drugiej stronie łącza jest nasz korespondent w Ukrainie, Piotr Andrusieczko. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry.
Piotrze, Rosja po 2 miesiącach krwawych walk zdołała w końcu zająć obwód ługański. Ukraińcy wycofali się najpierw z Siewierodoniecka, potem z Lisyczańska. Chciałem zapytać, jakie nastroje są teraz wśród Ukraińców? Jak to wydarzenie się komentuje w Kijowie?
Nie ma nastroju klęski. To znaczy jednak wydaje mi się, że zarówno wojskowi, jak i eksperci ukraińscy zdołali przekonać nawet tych, którzy początkowo twierdzili, że rzeczywiście to może to jest porażka, ale przekonali jednak, że to jest po prostu, no taka jest logika jakby działań wojennych, zważywszy na to, że Rosjanie mają zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, a przede wszystkim o ciężki sprzęt, tutaj zwłaszcza chodziło o artylerię i lotnictwo. I oczywiście o wiele lepiej jest, kiedy po prostu dowództwo ukraińskie podejmuje decyzję o wycofaniu się, mając na uwadze ukraińskich żołnierzy, życie po prostu ukraińskich żołnierzy, bo to często padało właśnie w tych komentarzach, że owszem, straciliśmy terytorium, ale jednak zachowaliśmy życie żołnierzy, że armia, jakby zachowanie jej potencjału jest no bardzo istotne, dlatego że wojna się nie zakończyła i nie zakończyła się również nawet sama bitwa o Donbas, no bo jednak Ukraińcy cały czas kontrolują jeszcze 45% obwodu donieckiego i to jest ten front, który teraz będzie zapewne takim najważniejszym na tym teatrze działań w Ukrainie. Dlatego no nie ma tutaj takiego, nie ma pesymizmu, ja przynajmniej go nie widzę. Raczej jest radość z tych informacji, które mówiły o tym, że ukraińskim żołnierzom udało się wycofać, chociaż oczywiście rozumiemy też, że ponieśli oni straty, ale bardziej podkreśla się również to, że te wiele tygodni walk, właśnie najpierw o Siewierodonieck, a później o Lisyczańsk, no one również zmusiły Rosjan do przede wszystkim osłabienia tego potencjału i oczywiście Rosjanie poniesie też ogromne straty.
No tak, ale mamy do czynienia jednak od tych 2 miesięcy, od momentu wycofania się Rosjan z Kijowa, z takim pasmem taktycznych sukcesów Rosji, czyli właściwie w zasadzie taktycznych porażek Ukrainy. No, armia, żeby skutecznie walczyć, nie może ciągle ponosić się porażek, jak to się przekłada na morale żołnierzy.
Ja nie widzę tutaj jakiejś takiej ogromnej zmiany. Raczej wydaje mi się, że jest, no tak jak mówię, jest jednak rozumienie tego, że jest pewna logika, to znaczy, że rzeczywiście no, lepiej jest się czasami wycofać, nawet jeżeli widzimy rzeczywiście od momentu, kiedy zaczęła się tak zwana bitwa o Donbas, że Ukraińcy praktycznie no, cały czas się wycofywali, ale jeżeli spojrzymy, jak długo to trwało, ile tygodni jakby poświęcili Rosjanie na zdobycie no, stosunkowo niewielkiego obszaru, i jakie straty ponieśli, no to tutaj jest jakby też, ja myślę, że wśród wojskowych jest rozumienie tego, że słuchajcie, no my teraz się wycofujemy po to, żeby właśnie zachować ten swój potencjał, po to, żeby go wzmocnić, czekamy na cały czas na sprzęt wojskowy, po to, żeby przejść później jednak do kontrofensywy, no bo w tych wszystkich komentarzach, które się pojawiały po wycofaniu się zarówno z Siewierodoniecka, jak i z Lisyczańska, to jednak też przeważały, często pojawiały się takie frazy, że my tutaj wrócimy. Oczywiście dzisiaj sobie to trudno na razie wyobrazić, no ale to jest kwestia właśnie odbudowy tego potencjału wojskowego. To jest kwestia też wyczerpania sił, samych sił rosyjskich, no bo gdzieś ten moment też na pewno nastąpi, że jednak ten rosyjski potencjał mimo tych przeważających jakby sił, no on jednak ulega osłabieniu. Gdzieś taki krytyczny moment również może nastąpić. To jest pytanie, czy ukraińska armia, ukraińskie dowództwo będzie w stanie jakby no z drugiej strony właśnie utrzymać ten swój potencjał i go wzmocnić. No to jest kwestia też odpowiednich rezerw, szkolenia i tak jak mówiłem również dostaw broni.
No pierwszy sukces taki może mały, może bardziej propagandowy niż faktyczny, to jednak jest wycofanie się Rosjan z Wyspy Wężowej.
Tak, rzeczywiście to jest sukces, który tutaj no, był bardzo silnie komentowany nie tylko w mediach, ale również w sieciach społecznościowych. To oczywiście ma takie z jednej strony znamiona symboliczne, no bo to jest ta wyspa, o którą no, wiemy, co wokół niej się toczyło jakie jedno z głównych haseł tej wojny w początkowej przynajmniej fazie ono się pojawiło właśnie w związku z tą wyspą. Natomiast no, to też ma znaczenie takie bardzo pragmatyczne, dlatego że rzeczywiście to, że Rosjanie się zostali zmuszeni do wycofania się, przy tym, że ponieśli dosyć duże straty i one są udokumentowane poprzez filmy pokazywane przez ukraińskie dowództwo, na których widać, jak niszczona jest broń, nowoczesna broń, bo to są na przykład nowoczesne wyrzutnie przeciwlotnicze, no to to jednak ma taki właśnie ten wymiar praktyczny, dlatego że ta wyspa pozwalała kontrolować Rosji, no, wybrzeże Morza Czarnego, a teraz jednak są oni odsunięci dalej i to, no, to bez wątpienia jest sukces, chociaż oczywiście to nie jest sukces, który w jakikolwiek sposób no, wpływa na taki na dalszy przebieg, znacząco wpływa na dalszy przebieg wojny w Ukrainie.
A co wiemy o stratach Rosjan, Ukraińców właśnie podczas walk w Donbasie? Jak one się kształtują?
No to jest problem, jeżeli chodzi o... To rzeczywiście mamy z jednej strony tą statystykę ukraińską, z drugiej strony nie mamy nawet oficjalnych danych ze strony rosyjskiej. Jest ciężko tutaj zweryfikować te liczby, które się pojawiają. Poza tym, że rzeczywiście no, jest trudno powiedzieć, czy na przykład to właśnie ta liczba, która jest codziennie podawana przez ukraińskie dowództwo, ona odpowiada rzeczywistości. Ja do końca nie jestem w stanie też sobie jakby wyobrazić, jak można no, też dokładnie liczyć te straty, dlatego że no, poza tymi takimi stricte stratami na samym froncie, no również dochodzą gdzieś tam straty na przykład rosyjskie poza linią frontu, dlatego że atakowane są chociażby składy amunicji, czy też punkty dowódcze. No również tutaj po stronie ukraińskiej też nie ma dokładnych, i to jest jakby zrozumiałe, no strona ukraińska też nie podaje tych dokładnych danych. Poza tym, że to prezydent Zełenski jakiś czas temu mówił, że na Donbasie mniej więcej straty kształtują się na poziomie takim, że na jednego zabitego ukraińskiego żołnierza przypada 10 rosyjskich żołnierzy. No oczywiście to jest jakaś figura taka retoryczna, natomiast no, trudno powiedzieć. Możemy powiedzieć tak, że biorąc pod uwagę tę intensywność walk, jakie mają miejsce w Donbasie, to na pewno straty rosyjskie są bardzo wysokie. Jeżeli weźmiemy sobie właśnie pod uwagę ten szturm Siewierodoniecka, Lisyczańska, to rzeczywiście tutaj Rosjanie musieli ponieść duże straty. Pamiętamy też, co się działo przy próbach przeprawy przez rzekę Doniec. Natomiast no, też bez wątpienia i tutaj mimo tego, że nie ma dokładnych danych, no, to też strona ukraińska nie ukrywa, że oczywiście ponosi bardzo duże straty. I o tym się zapewne dowiemy już dopiero po wojnie. Ja to widzę po prostu często z postów jakby swoich znajomych, no, gdzie pojawiają się informacje o tym, że ktoś, któryś z żołnierzy, któryś z moich znajomych też właśnie zginął na froncie. I takich informacji jest bardzo dużo. No, to jest wojna rzeczywiście o bardzo dużej skali intensywności, dlatego no, na pewno te straty po obu stronach są wysokie.
Tak, jest to wojna na wyniszczenie i to jest wojna, która nie toczy się tylko tam na tej linii kontaktu w Donbasie, bo jednak Rosja nieustannie bombarduje ukraińskie miasta, używając tych starych pocisków H-22, 60-letnich rakiet niecelnych, które uderzają w bloki mieszkalne, czy w Kijowie, czy w Odessie, czy w Mikołajowie. Taka próba terroryzowania Ukraińców, łamania morale od właśnie na tyłach.
No tak to wygląda, to znaczy no z jednej strony jest zrozumiałe też, że Rosjanie zapewne chcą paraliżować infrastrukturę logistyczną, te szlaki komunikacyjne, bo głównym celem jest no, próba jakby właśnie niszczenia też czy też dróg, czy też składów, gdzie może znajdować się broń dostarczana z zachodu, co też świadczy o tym, że jednak Rosjanie się bardzo obawiają właśnie tych dostaw. A z drugiej strony rzeczywiście to są pociski często bardzo niecelne i no i widzimy to, co się dzieje właśnie w Odessie, w Mikołajowie, czy też nawet w Kijowie, ale też są, rzeczywiście wydaje się, że są takie ostrzały, które mają na celu jednak już wyłącznie terroryzowanie, dlatego że no właśnie ten sam Mikołajów to jest miejscowość, no, która jest no, pod bardzo silnymi ostrzałami, podobnie zresztą jak Charków i tutaj no, ja nie widzę w zasadzie innego celu niż właśnie taki terror, próbę zastraszenia. To też bardzo fajnie taka ukraińska znajoma dziennikarka to ujęła jeszcze w marcu, kiedy właśnie te ostrzały bardzo silne się zaczęły w Charkowie. No i ona powiedziała, że to jest też taki rodzaj terroru akustycznego. To znaczy, że jednak to jest bardzo działa też silnie na psychikę ludzi, dlatego że rzeczywiście w takim Mikołajowie czy w Charkowie, no to bardzo słychać to się te odgłosy tych eksplozji ciężkich pocisków z tej artylerii rakietowej, na przykład huragany 300 mm. To oprócz tego, że one oczywiście niosą straty, że ludzie giną, no to jednak ten wymiar właśnie akustyczny, ten huk, on się bardzo roznosi po mieście.
Tak, no podczas II wojny światowej protoplasty huraganów, czyli Katiusze, były nazywane przez Niemców organami Stalina. Ten głos tak faktycznie też ich paraliżował. Ale powiedz, że no, Ukraina broni się prawie 150 dni i ciągle jest działającym państwem. Tak? Te struktury państwa się nie zawaliły, co więcej chyba się jakoś konsolidują pod naporem rosyjskiej agresji.
No to jest właśnie coś niesamowitego tak naprawdę, bo my przez jednak wiele lat były takie, często pojawiały się opinie o Ukrainie jako państwu, które no jest bardzo nieskuteczne, które no słabo sobie radzi właśnie, a tutaj się nagle okazuje, że mimo wojny no z Rosją, która no jest w stanie rzeczywiście atakować na różnych frontach, czyli też właśnie tymi ostrzami rakietowymi próbować paraliżować jakby działalność tego państwa, no to jednak Ukrainie udaje się cały czas, jak moim zdaniem, jak ja to obserwuję, no całkiem dobrze sobie radzić właśnie z tymi wszystkimi problemami. Oczywiście trzeba rozumieć, że te problemy będą tylko się jeszcze zwiększały, to znaczy rzeczywiście Ukrainę czeka bardzo ciężki okres. Tutaj już na przykład władze w Kijowie informowały mieszkańców, że jesień, zima będą bardzo ciężkie, chociażby jeżeli chodzi o sezon grzewczy, że należy się spodziewać niższej temperatury niż zazwyczaj. Nikt nie wie do końca, jak będzie właśnie funkcjonowała ta infrastruktura energetyczna, czy ona też nie stanie się celem właśnie ataków rosyjskich. Natomiast no poza tym rzeczywiście wszystko działa, to znaczy poza takim krótkim okresem tej paniki, która miała miejsce w pierwszych tygodniach wojny, tutaj to było widać w Kijowie, no to jednak bardzo szybko te wszystkie poszczególne segmenty jakby funkcjonowania miasta, stolicy Ukrainy, one bardzo szybko zaczęły znowu działać. I nawet nie ma teraz jakby większych problemów z zaopatrzeniem. Cały czas działała na większej części państwa, poza oczywiście tymi obszarami kontrolowanymi przez Rosjan, okupowanymi, ale nawet tam też działa z problemami, ale na części tego terytorium również ta infrastruktura komunikacyjna, to mam na myśli przede wszystkim łączność komórkową i internet. No i to państwo okazuje się, że jednak w ostatnich latach zdołało zrobić dosyć dużą reformę, jeżeli chodzi o elektroniczny obieg dokumentów i co teraz no, daje rezultaty, bo rzeczywiście no, wiele spraw jednak można załatwić przez internet, chociaż oczywiście no, tutaj z różnymi też pojawiającymi się problemami to jest zrozumiałe, ale tak, generalnie sobie no, bardzo dobrze moim zdaniem, jak zważywszy na tą skalę problemów, no, Ukraina sobie radzi.
Teraz wróćmy do obwodu ługańskiego, który wpadł w ręce Rosjan. Co oni tam w zasadzie zdobyli? Patrzę na zdjęcia z Siewierodoniecka, no to miasto przypomina właściwie Warszawę po powstaniu. No Lisiczańsk być może jest w lepszym stanie, ponieważ tam stamtąd się Ukraińcy wycofali, by nie toczyć się tych walk ulicznych, ale panami jakiej ziemi są w tej chwili Rosjanie w tym obwodzie ługańskim? Ktoś tam jeszcze został z Ukraińców?
To jest właśnie jakby, to jest zadziwiające, jest ta logika. To znaczy, że tutaj widać jakby z tych działań rosyjskich, że chodzi wyłącznie o terytorium, moim zdaniem. Dlatego, że no po pierwsze tak, większość mieszkańców jednak wyjechało. I dotyczy to nie tylko obwodu ługańskiego, ale również tej części jeszcze kontrolowanej przez Ukrainę obwodu donieckiego. Tutaj jednak też większość ewakuowała się. Dlatego no, kilka tysięcy mieszkańców zostało w Siewierodoniecku i w Lisyczańsku. Lisyczańsk jest też podobno jednak bardzo zniszczony, bo tam w ostatnim tygodniu miały miejsce bardzo silne ostrzały artyleryjskie, również naloty lotnicze. Więc zrujnowana cała ta tkanka miejska, przemysł, który tam był, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jego odbudowy przy rosyjskiej władzy, znaczy ja nie wiem, jak, co tam musiałoby się odbyć, jakie inwestycje miałby mieć miejsce, żeby rzeczywiście te miasta wróciły do swojego funkcjonowania sprzed 24 lutego, bo ten Siewierodonieck i Lisyczańsk naprawdę w ostatnich latach to one rozkwitały, dlatego że po tym, jak w 2014 roku rozpoczęła się wojna w Donbasie, no to Siewierodonieck po zajęciu przez prorosyjskich bojowników Ługańska, no stał się centrum administracyjnym obwodu ługańskiego. I to było widać, to znaczy te zmiany rzeczywiście były ogromne. Inwestowano w te miasta, inwestowano w strukturę. To zresztą był taki fenomen ostatnich lat w całym Donbasie, że na przykład no, odremontowano bardzo wiele dróg. Znaczy, jak ja pamiętam to, jak wyglądały drogi w Donbasie w 2014-2015 roku i jak one wyglądały w ostatnich latach, no to jest coś, co ciężko porównać. I tam rozwijał się, oprócz tego ciężkiego przemysłu, no jednak rozwijało się w ostatnich latach również ten biznes mały, średni. No i to wszystko zostało rzeczywiście zniszczone. Mi jest ciężko sobie wyobrazić, jak ma funkcjonować ten Donbas pod właśnie pod rosyjską okupacją. Skąd zostaną wzięte pieniądze na, powiedzmy, chociażby wyremontowanie domów. Wydaje mi się to praktycznie niemożliwe w najbliższych, to nawet nie miesiącach, a latach.
Tak, mówimy o obwodzie ługańskim, a teraz przenieśmy się na tereny tych pseudopaństwowych, separatystycznych, tam gdzie no, wojna się nie toczyła, czyli do Doniecka, do Ługańska. W tych miastach jak wygląda życie pod, w sumie pod rosyjską okupacją, tak, bo przecież wiadomo, że to są obszary pod zarządem Rosji.
No, od 24 lutego tam sytuacja się pogorszyła dla mieszkańców znacznie, dlatego że no po pierwsze miała miejsce mobilizacja mężczyzn i rzeczywiście jak ja widziałem te kadry z ulic, wideo właśnie z tych tak zwanych republik, no to widać ewidentnie, że one są opustoszałe. Albo mężczyzn zabrano, ale też przez długi czas wielu z nich ukrywało się i to często takie informacje do mnie docierały, że właśnie ukrywają się przed tym, żeby nie zostać wziętym do armii rosyjskiej. Natomiast no, o ile Ługańsk jest teraz daleko od linii frontu, to jednak Donieck cały czas, jest tam taki kawałek tego frontu przy Doniecku, no, który w zasadzie nie uległ zmiany od początku 2015 roku, czyli pozycje ukraińskie znajdują się bardzo blisko i to umożliwia na przykład ostrzały baz wojskowych, czy też przede wszystkim składów amunicji i rzeczywiście w Doniecku, ale też w innych miejscowościach w obwodzie donieckim, również w ługańskim, no w ostatnim w zasadzie tygodniu, czy nawet dwóch tygodniach, no coraz więcej jest eksplozji właśnie takich składów amunicji, czy też ataków na punkty dowódcze. I tutaj mówi się, że pomaga w tym już amerykańska broń, czy amerykańskie wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS, które no są bronią precyzyjną. I wydaje się, że rzeczywiście to chyba one, dlatego że no wcześniej tylu eksplozji właśnie takich składów, tylu ataków nie było w poprzednich tygodniach.
No i to może oczywiście pokrzyżować plany kontynuowania ofensywy rosyjskiej, a przynajmniej je spowolnić. Teraz Putin mówi o odpoczynku, ale wiadomo, że odpoczynek polega na ściągnięciu sił, tak, uzupełnieniu strat. Być może amerykański, francuski czy niemiecki sprzęt, polski także, polskie haubice, samobieżne krab także są w akcji, jakoś spowolni te przygotowania.
No, rzeczywiście wydaje się, że to jest główny cel chyba teraz działań ukraińskich, to znaczy te właśnie ataki na infrastrukturę tą wojskową armii rosyjskiej. One są w stanie jakby no przynajmniej narobić dużych problemów, jeżeli chodzi właśnie o logistykę. I zresztą dochodzi do nich nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale również na południu, bo tam też no w ostatnim czasie co najmniej kilka składów amunicji zostało zaatakowanych. Tam też zresztą to jest bardzo ciekawa sytuacja, no działają ukraińscy partyzanci, oni są wspierani przez siły specjalnych operacji i tam te ataki mają również miejsce na przykład na infrastrukturę kolejową, czyli są ostatnio, niedawno został wysadzony jeden z mostów kolejowych, czy też są zamachy na wysokich urzędników, tak to można w cudzysłowie nazwać, którzy kolaborantów ukraińskich, którzy współpracują z okupacyjną władzą. Więc no, rzeczywiście to jest wojna, która się trochę przenosi właśnie już dzięki zapewne właśnie tym dostawom z zachodniego sprzętu, trochę się przenosi dalej za linię frontu.
No właśnie, porozmawiajmy o tym, co się dzieje na południu, bo od maja Ukraińcy zapowiadają, że lada moment ruszy ofensywa. Ofensywa ruszyła i jej celem miało być wyzwolenie Chersonia. No, mimo wielu takich wypowiedzi jednak ten Cherson ciągle jest daleko od linii frontu. Ukraińcom udaje się zająć kilka miejscowości, z niektórych są potem wypierani. No, co tam się dzieje, że Cherson ciągle jest pod rosyjską okupacją, także się nie udaje go odbić?
No wydaje się, że przede wszystkim brakuje ukraińskim siłom na południu cały czas jakby wystarczających właśnie ilości jakby i żołnierzy z jednej strony i tego ciężkiego sprzętu, dlatego że no, tam Rosjanom udało się zbudować dosyć silny pas umocnień, zresztą nie jeden, bo mówi się, że co najmniej są trzy były wokół właśnie samego Chersonia, podobno ten pierwszy ten pas został, udało się ukraińskim siłom przerwać. Natomiast no, to rzeczywiście jest trudny też obszar, dlatego że on jest dosyć płaski, tam jest, nie ma jakichś takich ogromnych lasów, więc ciężko się jest też przemieszczać w sposób niezauważony. I to jest obszar, który będzie jednak bardzo silnie broniony przez Rosjan, dlatego że to zajęcie południa Ukrainy, które nastąpiło bardzo szybko na początku wojny, no, umożliwia Rosji dostarczanie broni właśnie nie tylko jakby dla tych walczących swoich jednostek na terenie Ukrainy, nie tylko już od strony samego wschodu, ale również przez Krym, jakby tutaj i głównie te właśnie zaopatrzenie idące na cały ten pas jakby rosyjski od Chersonia po Mariupol jest możliwy dzięki właśnie temu, że utrzymuje Rosja to południe Ukrainy. Dlatego, że przez Krym tam biegną linie chociażby kolejowe, którymi można szybko dostarczać duże ilości sprzętu wojskowego. Więc to jest bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy. I póki co rzeczywiście te sukcesy ukraińskie, no one mają taki bardzo nieduży wymiar na tym południu. To znaczy rzeczywiście to są kilometry, to są jakieś pojedyncze wsie, ale to umożliwia jednak, no, przynajmniej tak mi się wydaje, zdobywanie lepszych takich pozycji wyjściowych do ewentualnej większej ofensywy. No to jest jednak pytanie otwarte, kiedy ona nastąpi, dlatego że tutaj no, rzeczywiście co jakiś czas pojawiały się takie informacje, że to za 2-3 tygodnie, że to może być czerwiec, teraz jest mowa gdzieś o miesiącach letnich, czy lipiec, sierpień, ale tutaj ciężko cokolwiek prorokować, wydaje mi się, że to po prostu nastąpi wtedy, kiedy rzeczywiście ukraińska armia po prostu będzie miała tam przewagę. To jest bardzo ważne, to jest z punktu widzenia funkcjonowania też tego obwodu mikołajewskiego, dlatego że no, i sam Mikołajów jest i też miejscowości w tym obwodzie są cały czas pod ciężkimi ostrzałami ze względu na to, że właśnie ta linia frontu jest bardzo bliska, więc tutaj no, te potrzeby jakby odsunięcia Rosjan w kierunku Krymu, no, one są bardzo duże, to jest rzeczywiście, to byłby ogromny sukces. Tutaj niektórzy zresztą uważają, że tak naprawdę jeżeli udałoby się odbić Chersoń, to mogłoby być takim decydującym momentem w tej wojnie, niezależnie od tego, co się dzieje w Donbasie.
Zastanawiam się też na ile, bo Ukraina sobie świetnie radzi w wojnie informacyjnej, wojnie propagandowej, o wiele, wiele lepiej niż Rosja, która wydawałoby się, że ma szerokie doświadczenia w szerzeniu propagandy, w szerzeniu kłamstw, powinna tutaj dominować, no tak nie jest. I zastanawiam się, na ile to właśnie nie jest taka propagandowa opowieść o tych partyzantach, o podchodzeniu pod Chersoń, taka opowieść dla pokrzepienia ducha, ewentualnie dla zmuszenia Rosjan, żeby część jednostek jednak przesunęli z Donbasu do obrony właśnie tych południowych rubieży swoich zdobyczy. Masz też takie wrażenie? Czy to jest wojna informacyjna?
Tak, bez wątpienia. No, część tych oczywiście informacji mówiących o sukcesach w obwodzie chersońskim, ona rzeczywiście no, miała taki charakter propagandowy. Ja nawet nie wiem, czy to chodzi o propagandę taką na tym poziomie państwowym, bo tutaj jednak wiele po prostu prywatnie osób no, wrzucało właśnie na przykład jakieś wideo i z podpisem, że ukraińscy żołnierze są już kilometr od przedmieść Chersonia, co było oczywistą nieprawdą. Ale to jest ciekawe, że od razu pojawiało się mnóstwo sprostowań. To znaczy, że właśnie jednak taki krytyczne jakby tutaj opinii, wiele osób właśnie od razu reagowało, pisało, że nie, że to przecież jest nieprawda, po co wrzucać tego typu informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości. Natomiast no tak, to jest, póki co to jest, tak jak mówię, to są rzeczywiście nieduże sukcesy taktyczne tutaj, cokolwiek no, ciężko mówić o właśnie jakimś takim rzeczywistym znaczeniu na razie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na tym froncie południowym. Tych ukraińskich działań. No też jest ciekawe, że trochę nie ukrywają też oficjalni speakerzy, mówcy ukraińskiej armii, dlatego że ja pamiętam, że Natalia Homeniuk, ona jest rzecznikiem południowego okręgu I ona też uspokajała w tych swoich wypowiedziach, że słuchajcie, owszem, jakby tutaj no, próbujemy, idziemy trochę do przodu, ale proszę was jednak no, zachować spokój. To nie są proste działania, więc jest bardzo daleko od hura optymizmu. Więc obserwujcie oficjalne komunikaty i jednak powstrzymujcie się od właśnie szerzenia jakichś zupełnie niesprawdzonych informacji co do naszych sukcesów.
Na koniec, drogi Piotrze, spróbujmy no cóż, poprorokować co do przyszłości. Wiem, że jest to trudne, sytuacja jest bardzo, bardzo zmienna. Wiemy jedno, że Ukraina tej wojny nie przegrywa, że ta teza jest zupełnie nieuzasadniona, ale co może dziać się w najbliższych tygodniach na froncie?
No przede wszystkim tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że głównym teatrem działań bojowych będzie obwód doniecki. To już widać, że mimo tego, że właśnie z jednej strony Putin nakazał w zasadzie ministrowi obrony, żeby dał odpocząć tym żołnierzom, którzy walczyli w obwodzie ługańskim, no to jednak widać, że cały czas tam toczą się dosyć silne walki. To znaczy z jednej strony one są na granicy tych obwodów donieckiego, ługańskiego, ale z drugiej strony jednak Rosjanie też próbują od strony północnej, od strony Izjumu atakować i iść w kierunku Słowiańska i Kramatorska. I wydaje się, że to właśnie te dwa miasta będą głównym celem rosyjskich ataków w najbliższych dniach, tygodniach. No i z jednej strony to jest zrozumiałe, bo to są największe miasta w obwodzie donieckim. Ich ewentualne zajęcie pozwalałoby Rosji ogłosić sukces, tym bardziej, że jest to też taki silny wymiar symboliczny, jeżeli chodzi o sam Słowiańsk, bo jak pamiętamy, no tak naprawdę wojna w Donbasie zaczęła się w 2014 roku od zajęcia właśnie Słowiańska przez rosyjskich bojowników, którzy przybyli z Rosji, i wczoraj była rocznica wyzwolenia z kolei Słowiańska właśnie z rąk rosyjskich przez ukraińską armię w 2014 roku. Więc to miasto ma duże znaczenie zarówno symboliczne, jak i też no, takie czysto pragmatyczne. Tutaj rzeczywiście te działania bojowe będą się koncentrowały. Natomiast no, cały czas też takim teatrem działań bojowych pozostaje obwód charkowski, czyli to wszystko, co się dzieje wokół Charkowa. Niestety wydaje się, że w najbliższych dniach, tygodniach można oczekiwać cały czas intensywnych ostrzałów artyleryjskich, rakietowych ukraińskich terytoriów. No tutaj widać, że chyba nic się nie zmienia, chociaż no, jest ciekawa statystyka, że na przykład w ciągu ostatniej doby ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większą część rosyjskich rakiet wystrzelonych w kierunku Ukrainy. Tutaj trudno coś jakby więcej mówić na ten temat. No, zapewne raczej doświadczenie działa, bo raczej nie mówi się o tym, że już zostały przekazane jakieś nowe systemy obrony przeciwlotniczej. Raczej Ukraińcy na nie dopiero czekają. No a południe, trudno powiedzieć. Tutaj Kryło Budanow, szef wywiadu ukraińskiego, mówi, że świat zobaczy pierwsze sukcesy ukraińskiej armii w sierpniu, ale no to jest problem z tego typu wypowiedziami, że już w poprzednich miesiącach również słyszeliśmy różnego rodzaju optymistyczne opinie ze strony przedstawicieli ukraińskiej władzy i one się nie potwierdziły. Dlatego no raczej trzeba się spodziewać, że najbliższe miesiące będą bardzo ciężkie, że tak jak mówiłeś, to jest wojna na wyniszczenie i to jest kwestia tego, której stronie uda się zachować potencjał bojowy swojej armii bardziej, która będzie w stanie mobilizować większe rezerwy i oczywiście mieć też tą, uzyskać już taką przewagę, którą no na razie widzimy ją po stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi właśnie o ciężki sprzęt. Tutaj jest pytanie do Zachodu, jak szybko uda się właśnie dostarczyć jeszcze więcej sprzętu i też pytanie wyszkolenia ukraińskich żołnierzy, bo dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że pierwszy kontyngent ukraińskich żołnierzy dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie będzie szkolony przez specjalistów brytyjskich, bo rzeczywiście tutaj jest potrzeba nie tylko w broni, ale jest też potrzeba w szkoleniu rezerw po to, żeby ci żołnierze ukraińscy no, radzili sobie jak najlepiej na linii frontu.
Tak, dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Ja chciałem tylko jeszcze przekazać taką informację, że właśnie na stronie zbiórki Anatona Bayraktar, którą rozpoczął Sławomir Sierakowski, jest już 6,3 miliona złotych z 22 milionów 500, jakie są potrzebne, więc liczymy, że ta zbiórka będzie dalej się w niesamowity sposób rozwijać. O Ukrainie mówimy nieustannie, o tej wojnie relacjonujemy ją na wyborcza.pl. Piotr prawie codziennie przesyła nam swoje korespondencje, więc zapraszamy też na naszą stronę. Piotrze, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Spotkamy się pewno w podcaście wkrótce i będziemy rozmawiać o kolejnych etapach wojny w Ukrainie. Mam nadzieję, że będziemy w jeszcze bardziej optymistycznym nastroju niż teraz. Dzięki.
Dziękuję.
Bartosz Wieliński, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.